Szczęść Boże. W ubiegłym tygodniu starałam się pokazać i udowodnić, że członkostwo Polski w Unii Europejskiej w jej ówczesnym, ale i w obecnym organizacyjnym, prawnym i ideowym kształcie jest sprzeczne z ustrojowym kształtem Polski określonym w Konstytucji z 1997 roku. Unia Europejska od lat już odchodzi od jedynej możliwej do zaakceptowania koncepcji tej struktury jako organizacji współpracy suwerennych państw. Unia Europejska przekształca się coraz bardziej w strukturę naruszającą także podstawowe zasady prawa międzynarodowego, a właściwie już się w taką strukturę dawno przekształciła. Funkcjonowanie Unii Europejskiej oparte jest na zasadzie nierównego statusu państw. Więcej wpłacające mogą więcej i korzystają więcej niż państwa małe, słabe i biedniejsze. Unia Europejska jest dziś niezdrowym wytworem zbliżonym do ogromnej spółki handlowej, w której mniejsi są przegłosowywani kosztem swych często fundamentalnych interesów gospodarczych i swego bezpieczeństwa przez bezwzględnych, większych i głównych państw graczy w tej gigantycznej międzynarodowej spółce. Słabsze państwa członkowskie, zwłaszcza Europy Wschodniej i Środkowej, poddały się woli silniejszych państw Europy Zachodniej w sytuacjach historycznie i gospodarczo przymusowych, na przykład jak Polska, chcąc uwolnić się od imperialnych wpływów rosyjskich. Ceną Polski za członkostwo w ówczesnej EWG było wybitnie nierówne Polski traktowanie i warunki przystąpienia i samego członkostwa, często szkodliwe dla państw członkowskich i dla ich istnienia. Na przykład dla państwa polskiego szybka, konsekwentna likwidacja przemysłu stoczniowego, wydobywczego, przemysłu cukrowniczego, wyznaczanie ograniczeń w przemyśle rolnym i spożywczym, produkcji mleka, cukru i tak dalej. Kolejne traktaty, zmieniające traktaty założycielskie Unii Europejskiej, wymuszają od państw członkowskich w interesie najsilniejszych w niej Niemiec i Francji bezpowrotne oddawanie na rzecz Unii, to jest najsilniejszych, kierujących sprawami Unii państw, kolejnych obszarów ich suwerenności oraz znoszą kolejne możliwości stosowania przez państwa członkowskie prawa weta, które pozwala realnie chronić ich żywotne interesy. Ostatni traktat z Lizbony wyłączył spod prawa weta kolejnych 40 dziedzin, które przeniesiono do głosowania większością, co oznacza otwarcie drogi dla ryzyka związanego dla Polski z kolejnymi decyzjami niekorzystnymi dla nas, narzucanymi nam przez większość. Polska sama, godząc się na kolejną zmianę traktatów, oddaje swą władzę i interesy do decyzji unijnych. Koncepcja integracji europejskiej przybrała kształt prawny odbiegający od tradycyjnych, powszechnie uznawanych po II wojnie światowej zasad prawa międzynarodowego. Ustalenia tego prawa podkreślone zostały mocno przez państwa demokratyczne w licznych aktach międzynarodowych, które do dziś nie zostały uchylone i które formalnie obowiązują. Karta Narodów Zjednoczonych z 1945 roku, Deklaracja Organizacji Narodów Zjednoczonych dotycząca zasad prawa międzynarodowego z 1970 roku, potwierdzona później w akcie końcowym Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z 1975 roku, ustalają jako uniwersalną zasadę przyjaznych stosunków i współpracy państw, tak zwaną zasadę pokojowego współistnienia suwerennych państw. Zasada ta powinna dotyczyć też integracyjnych działań podejmowanych po II wojnie światowej przez ośrodki polityczne Europy Zachodniej. Zasada pokojowego współistnienia suwerennych państw obejmuje zasadę nieingerowania bezpośrednio lub pośrednio z jakiegokolwiek powodu w sprawy należące do jurysdykcji jakiegokolwiek państwa. Jak mówi deklaracja ONZ z 70 roku, oznacza to, iż żadnemu państwu nie wolno między innymi używać lub zachęcać do użycia gospodarczych, politycznych lub jakiegokolwiek innego rodzaju środków przymusu mających na celu podporządkowanie, powtarzam, podporządkowanie drugiego państwa w wykonywaniu jego suwerennych państw oraz celem zapewnienia sobie od tego państwa jakiegokolwiek rodzaju korzyści. Współpraca między państwami ma być wolna od dyskryminacji opartej na różnicach politycznych, gospodarczych i społecznych ustrojów. Tę powszechnie akceptowaną, uniwersalną, podstawową zasadę pokojowej współpracy suwerennych państw chroni swymi postanowieniami Konwencja Wiedeńska o prawie traktatów z 1969 roku, która za nieważny uznaje każdy traktat, który w chwili jego zawarcia jest sprzeczny z imperatywną, to znaczy z bezwzględnie obowiązującą normą powszechnego prawa międzynarodowego. A taką normą jest między innymi zasada suwerennej równości państw, którą obecne traktaty unijne fundamentalnie odrzucają, tworząc strukturę, która jest wynikiem patologii stosunków między państwami, patologii zaniku wartości moralnych w państwach silniejszych i ogólnie w relacjach międzynarodowych. Stojąc więc na gruncie tradycyjnych zasad prawa międzynarodowego, przecież ciągle formalnie obowiązującego, można twierdzić, że traktaty unijne pozbawiające państwa członkowskie ich suwerennych kompetencji, traktujące państwa członkowskie nierówno i upokarzająco, ingerujące głęboko także w sprawy, których państwo członkowskie nawet traktatami na rzecz Unii nie przekazały, powinny być z mocy tych tradycyjnych zasad prawa międzynarodowego, z mocy obowiązującej ciągle konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów, uznane za nieważne, za sprzeczne z cywilizowanymi regułami współpracy państw po II wojnie światowej. Zdaję sobie sprawę, że dziś nikt nie zawraca sobie głowy żadnymi cywilizowanymi regułami współpracy i kolonizowanie państw słabszych przez silniejsze idzie pełną parą, podbudowywane zresztą jakimiś patologicznymi, chorymi uzasadnieniami, jakąś nauką tak zwanego prawa europejskiego, czy nawet dziedzinami zwanymi europeistyką, odpowiednika dawnego komunizmu, socjalizmu czy ideologią gender. Unia to jest grupa silnych państw europejskich, butna i pewna swej siły i możliwości, nie przestrzega zresztą także praw i reguł przez siebie ustanawianych, wtrącając się dowolnie we wszystkie obszary życia państw członkowskich, też w te sprawy, które są wyraźnie wyłączone traktatami spod jej kompetencji, na przykład sprawy kulturowe, obyczajowe i religijne. Deklaracja 61 Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie bardzo liberalnej karty praw podstawowych Unii Europejskiej, która jest częścią unijnych traktatów, a która podpisana została przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wyraźnie zastrzega, iż karta w żaden sposób nie narusza prawa państwa członkowskiego, w tym Polski oczywiście, do stanowienia prawa w zakresie moralności publicznej, prawa rodzinnego, a także ochrony godności ludzkiej oraz poszanowanie fizycznej i moralności integralności człowieka. Z kolei deklaracja numer 1 w sprawie tej karty mówi, iż, i też cytat, nie rozszerza ona, ta karta, zakresu stosowania prawa Unii na dziedziny leżące poza kompetencjami Unii, nie ustanawia nowych uprawnień poza określonymi w traktatach. Koniec cytatu. Sprawy życia, moralności, śmierci, życia rodzinnego, ochrony godności Polaków i tym podobne nie leżą traktatowo w zakresie kompetencji Unii. Stąd też wszelkie działania Unii czy Komisji Europejskiej, jak jakieś władcze decyzje, czy też niewładcze unijne zalecenia są wobec Polski bezprawne. Organy Unii i Komisja Europejska nie mają więc prawa pod pretekstem ustanawiania jednolitych w cudzysłowie leków nakazywać, czy też nawet niewładczo zalecać Polakom stosowanie trutki na dzieci, czy też trutki przeciwko życiu, jaką jest narzucana dziś Polsce do powszechnego nabywania i zażywania tabletka aborcyjna, tak zwana dzień po, która zresztą nie jest lekiem, bo niczego nie leczy, a jest jedynie trutką dla kobiety i poczętego dziecka. Unia nie ma żadnych prawnych podstaw dla tych działań, nie ma ich w traktatach, które wiążą Unię, które nie przewidują dla niej takiej kompetencji, a przeciwnie, są w traktatach zakazy prawne dla ingerowania w te sprawy państw członkowskich. Unia nie zwraca jednak uwagi na brak podstaw prawnych swego działania i bezwzględnie realizuje cel rozluźniania obyczajów i religijnych zakazów w państwach członkowskich. Polski zaś minister zdrowia, pan Arłukowicz i pani premier, oczywiście łamią prawo polskie, konstytucje chroniące życie, dzieci przed demoralizacją, macierzyństwo, zdrowie publiczne czy godność człowieka. Minister Arłukowicz kłamie przy tym, że zabójstwo dzieci poczętych w nieograniczony sposób, także przez nieletnich i to bez recepty, w cudzysłowie nakazuje mu Unia. Unia nie nakazuje, bo Unia nie ma takiego prawa. A pan Arłukowicz i pani Kopacz, wykorzystując instytucje władzy publicznej, realizują po prostu i narzucają w Polsce swe prywatne, lewackie poglądy. Panie ministrze i pani premier, proszę testy z pigułką unijną przeciwko życiu prowadzić tylko na własnych krewnych, bo Polska jest już w demograficznej zapaści. Szczęść Boże!